Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Writing Literature Reviews, Jose L. Galvana w siódmym wydaniu przygotowanym wspólnie z Melisą C. Galvan jest praktycznym podręcznikiem akademickim dla studentów nauk społecznych i behawioralnych. Nie traktuje przeglądu literatury jako prostego streszczenia znalezionych tekstów. Jego celem jest pokazanie, jak przejść od szerokiego poszukiwania źródeł do krytycznej, uporządkowanej syntezy badań oraz spójnego eseju. Książka przydaje się przy pracach semestralnych, projektach badawczych, pracach magisterskich i rozprawach doktorskich. Materiał podzielono na cztery etapy: zarządzanie wyszukiwaniem literatury, analiza wybranych publikacji, pisanie pierwszego szkicu oraz redakcja wersji końcowej. Autorzy rozbijają złożone zadanie na mniejsze czynności, od wyboru tematu i pracy z zasobami biblioteki elektronicznej po sporządzenie bibliografii. Charakter książki jest instruktażowy, a zasady są ilustrowane przykładami opublikowanych przeglądów. Siódma edycja uwzględnia także narzędzia cyfrowe, oprogramowanie bibliograficzne oraz zagadnienie wykrywania plagiatu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, przegląd literatury jako argument oparty na syntezie badań. Najważniejsza lekcja książki dotyczy różnicy między opisaniem pojedynczych publikacji a napisaniem przeglądu literatury. W pierwszym przypadku autor pracy może przedstawiać kolejne artykuły według schematu, kto co zbadał i do jakiego doszedł wniosku. Taki układ bywa informacyjny, ale rzadko pokazuje stan wiedzy w danej dziedzinie. Galvanowie kierują uwagę na syntezę, czyli zestawianie wyników, pojęć, metod i rozbieżności w taki sposób, aby czytelnik rozumiał wzory obecne w badaniach. Przegląd powinien zatem prowadzić argument, a nie przypominać katalog źródeł. Autor ma ustalić, które ustalenia są zbieżne, gdzie pojawiają się sprzeczności oraz jakie pytania pozostają nierozstrzygnięte. Jest to szczególnie istotne w naukach społecznych i behawioralnych, gdzie podobny problem może być badany w różnych populacjach, kontekstach i przy użyciu odmiennych narzędzi. Książka łączy tę zasadę z praktyką pisarską. Najpierw zaleca analizę materiału i grupowanie notatek, a dopiero później budowanie akapitów wokół tematów oraz relacji między wynikami. Dzięki temu cytowania pełnią funkcję dowodów dla własnej linii wywodu, zamiast zastępować wywód. To podejście pomaga też uzasadnić potrzebę nowego projektu badawczego. Ponieważ luka w wiedzy wynika z analizy literatury, a nie z ogólnego stwierdzenia, że temat wymaga dalszych badań. Po drugie, od wyboru tematu do celowego wyszukiwania w bibliotece cyfrowej, pierwsza część podręcznika koncentruje się na organizacji poszukiwania literatury. To ważne, ponieważ jakość późniejszej analizy zależy od tego, czy student potrafi odnaleźć publikacje adekwatne do pytania, a nie tylko teksty łatwo dostępne lub zgodne z jego wstępną intuicją. Autorzy omawiają wybór tematu, rozpoczęcie selekcji tytułów oraz korzystanie z elektronicznych zasobów bibliotecznych. Wydanie siódme wyraźnie uwzględnia realia pracy z bazami danych i cyfrowymi katalogami. Praktyczny sens tej części polega na przejściu od nazbyt szerokiego zainteresowania do zakresu, który można rzetelnie objąć w jednej pracy. Temat musi być wystarczająco zawężony, aby dało się porównać badania, lecz nie tak wąski, by zabrakło wiarygodnego materiału. Książka przedstawia wyszukiwanie jako proces iteracyjny. Początkowe publikacje pomagają doprecyzować słownictwo, ważne nazwiska, podtematy i kierunki dalszych poszukiwań. Następnie potrzebna jest selekcja, ponieważ liczba wyników sama w sobie nie świadczy o jakości przeglądu. Systematyczne organizowanie tytułów i danych bibliograficznych zmniejsza ryzyko chaotycznej pracy oraz pominięcia źródeł wykorzystanych na wcześniejszym etapie. Autorzy nie proponują jednej uniwersalnej bazy ani mechanicznej formuły wyszukiwania. Uczą raczej nawyku świadomego poruszania się po zasobach uczelnianych, z uwzględnieniem celu pracy i kryteriów trafności materiału. Po trzecie, głęboka analiza artykułów ilościowych i jakościowych. Książka odróżnia analizę literatury od biernego gromadzenia cytatów. Po wybraniu publikacji student ma przeprowadzić ich pogłębioną ocenę, a osobne rozdziały poświęcono tekstom opartym na badaniach ilościowych i jakościowych. To rozróżnienie jest uzasadnione, ponieważ oba podejścia badawcze dostarczają danych innego rodzaju i wymagają odmiennych pytań podczas lektury. W badaniach ilościowych istotne są między innymi problem badawczy, dobór próby, stosowane miary, procedura oraz interpretacja wyników. W przypadku badań jakościowych trzeba zwrócić szczególną uwagę na kontekst, sposób uzyskiwania i interpretowania materiału oraz związek między danymi a formułowanymi wnioskami. Celem nie jest jednak zamiana przeglądu w pełną recenzję metodologiczną każdego artykułu. Analiza ma dostarczyć informacji potrzebnych do porównania badań i oceny, co rzeczywiście można na ich podstawie twierdzić. Takie czytanie chroni przed bezkrytycznym przyjmowaniem efektownych, lecz ograniczonych rezultatów. Pomaga również wyjaśnić, dlaczego dwa badania dotyczące pozornie tego samego zagadnienia uzyskały inne wyniki. Różnica może wynikać z uczestników, warunków badania, definicji pojęć albo metody, a niekoniecznie z prostego błędu jednego autora. Galvanowie przedstawiają analizę jako etap przygotowujący do syntezy. Notatki powinny rejestrować nie tylko końcowe wnioski publikacji, lecz także ich podstawy i ograniczenia. Dopiero wtedy student może budować uczciwy obraz literatury. Po czwarte, grupowanie notatek i rozpoznawanie wzorów przed napisaniem szkicu. Jednym z najbardziej użytecznych elementów metody Galvanów jest nacisk na reorganizację notatek przed rozpoczęciem właściwego pisania. Chronologiczne notowanie kolejnych przeczytanych artykułów jest naturalne, ale prowadzi często do tekstu, w którym jeden akapit odpowiada jednej publikacji. Autorzy proponują najpierw pogrupować rezultaty analizy według tematów, problemów, ustaleń, metod lub innych kategorii wynikających z materiału. Tak powstaje pomost między lekturą a syntezą. Student nie pyta już wyłącznie, co zawiera dany artykuł, lecz także, z jakimi innymi pracami można go sensownie zestawić. Kolejny krok obejmuje rozpoznawanie trendów i powtarzających się wzorów. W praktyce może to oznaczać zauważenie, że większość badań potwierdza określoną zależność, że wyniki są odmienne w różnych grupach, albo że badacze koncentrują się na jednym aspekcie problemu, zaniedbując inny. Ważne są również wyjątki, ponieważ pozwalają uniknąć zbyt prostych uogólnień. Ten etap ma charakter analityczny, ale jest też organizacyjny. Dobrze uporządkowane notatki ograniczają przypadkowe powielanie tych samych informacji i ułatwiają przypisanie cytowań do właściwych twierdzeń. Metoda szczególnie pomaga osobom, które zebrały dużo materiału i nie wiedzą, jak zamienić go w plan pracy. Zamiast zaczynać od pierwszego zdania wstępu, mogą najpierw ustalić logiczną kolejność zagadnień. W rezultacie struktura eseju wynika z literatury i celu przeglądu, a nie z kolejności wyszukiwania źródeł. Na koniec pierwszy szkic. Budzi spójność argumentu i kontrola rzetelności końcowej wersji. Ostatnie części książki pokazują, że napisanie pierwszej wersji nie zamyka pracy nad przeglądem. Galvanowie osobno omawiają przygotowanie szkicu, rozwijanie spójnego eseju, redakcję oraz sporządzanie wykazu źródeł. Taki układ podkreśla, że problemy merytoryczne i językowe należy kontrolować na różnych etapach. Podczas pisania pierwszego szkicu kluczowe jest przełożenie wcześniej rozpoznanych tematów i wzorów na akapity z wyraźnym celem. Spójność nie polega wyłącznie na poprawnych przejściach między zdaniami. Czytelnik powinien rozumieć, dlaczego dany blok badań pojawia się w tym miejscu, jak odnosi się do głównego problemu oraz co wynika z porównania przywołanych publikacji. Redakcja pozwala sprawdzić, czy tekst nie jest listą streszczeń, czy twierdzenia mają właściwe oparcie w źródłach i czy opis ograniczeń badań jest proporcjonalny. Istotnym elementem jest też dokładna lista referencji. Błędy w danych bibliograficznych utrudniają weryfikację literatury i osłabiają wiarygodność formalną pracy, nawet gdy jej analiza jest dobra. Siódma edycja uwzględnia oprogramowanie do zarządzania bibliografią oraz narzędzia związane z wykrywaniem plagiatu. Książka nie przedstawia ich jako zamiennika odpowiedzialności autora. Program może pomóc gromadzić dane i kontrolować zapis, lecz nie oceni za studenta sensu cytowania, rzetelności parafrazy ani jakości syntezy. Wartość końcowej kontroli polega właśnie na połączeniu klarownego stylu, poprawnej dokumentacji i uczciwej reprezentacji cudzych badań. Podsumowując, Writing Literature Reviews jest przede wszystkim książką dla osób, które muszą po raz pierwszy samodzielnie przygotować akademicki przegląd badań i potrzebują jasnej procedury działania. Najwięcej skorzystają studenci nauk społecznych, psychologii i dziedzin pokrewnych, zwłaszcza uczestnicy seminariów, kursów metodologii oraz osoby piszące pracę dyplomową. Może być również przydatna dla promotorów i prowadzących zajęcia, ponieważ porządkuje zadanie w etapy, łatwe do omówienia, ćwiczenia i oceniania. Bardziej doświadczeni badacze prawdopodobnie nie znajdą tu zaawansowanej dyskusji o wszystkich strategiach przeglądu systematycznego ani pełnego przewodnika po najnowszym ekosystemie cyfrowych narzędzi badawczych. Nie jest to jednak główna ambicja tej publikacji. Jej wyróżnikiem jest konsekwentne połączenie praktycznej organizacji pracy z wymogiem krytycznego myślenia. Wiele poradników skupia się głównie na technice wyszukiwania albo na stylu cytowania. Galwanowie prowadzą czytelnika przez cały łańcuch decyzji, od zawężenia tematu, przez analizę ilościowych i jakościowych artykułów, po syntezę, redakcję i bibliografię. Szczególnie cenne jest wyjaśnienie, jak uniknąć przeglądu będącego szeregiem streszczeń. Książka pokazuje, że dobry tekst powstaje dzięki grupowaniu materiału, rozpoznawaniu wzorów i budowaniu argumentu opartego na źródłach. Przykłady opublikowanych przeglądów oraz działania rozpisane na mniejsze kroki czynią z niej solidny, przystępny primer, a nie wyłącznie opis akademickich zasad. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jose L. Galvan, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.